W moich dłoniach nowa książka wydawnictwa literackiego Oczy szeroko otwarte. Polska strategia na czas wojny światowej. A moim gościem jest autor tej książki, dr Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Witam serdecznie, panie doktorze.
Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
Panie doktorze, chciałbym, żeby pan tak, zanim porozmawiamy o samej książce, żeby tak pan swoim własnym dociekliwym okiem spojrzał na taką wiadomość dzisiejszą. Otóż Kreml oznajmił, że Rosja ma dużo metali ziem rzadkich i jest otwarta na współpracę z USA w ich wydobyciu. Według Władimira Putina chodzi też o złoża w Donbasie, czyli te zajęte przez wojska rosyjskie. Co to znaczy?
No, to znaczy, że Rosjanie próbują poprawić swoją pozycję negocjacyjną w rozmowach z Amerykanami i mieć większy wpływ na architekturę bezpieczeństwa i na kształt pokoju na Ukrainie, pozbawić Ukrainę waloru negocjacyjnego. A negocjacje się toczą.
No właśnie,
także, panie redaktorze, tak. Myślę, że dla pana słuchaczy jest to ważne. Jednak nie wartościami się je i nie wartościami się posługujemy w polityce realnej, tylko surowcami, zasobami, pieniędzmi, siłami zbrojnymi.
Pan napisał w swojej książce, że należy pilnować, by nowa polityka amerykańskiego romansu z Rosją nie odbywała się kosztem interesów Polski. Czy może być, bo tu oczywiście w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Czy Stany Zjednoczone podejmą tę propozycję rosyjską, jak pan sądzi, podziału właśnie tych złóż na terenie Donbasu?
Mogą podjąć, niestety. Obecna polityka amerykańska, jeżeli nie zostanie zmitygowana siłą Europy i jakimś handryczeniem czy negocjacjami ukraińskimi, no nie służy interesowi Polski w tej chwili. Niestety, trzeba to jasno powiedzieć.
Tak.
Pomimo tego, że niektórzy politycy uważają inaczej w Polsce.
To dogadywanie się, jeśli chodzi o złoża na Ukrainie pomiędzy Kijowem i Waszyngtonem, też może być groźne dla nas? Czy to jest raczej coś przeciwnego? Jakiś gwarant bezpieczeństwa?
Zależy. Jeżeli byłoby złupienie Ukrainy kolonialne przez Amerykanów bez gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, bez zapewnienia Ukrainie możliwości, nawet po utracie terytoriów na rzecz Rosji, wygrania pokoju, czyli stworzenia państwa, które może się rozwijać we współpracy z Amerykanami na przykład, którzy nawet korzystają z tych surowców, ale to jest jakaś współpraca, nie kolonialna eksploatacja, no to jest miejsce też dla Polski, bo Polska powinna wynegocjować, bo bez Polski Amerykanie nie mają dostępu do Ukrainy na przykład i nie ma realnej równowagi w regionie bez właściwej modernizacji Wojska Polskiego. Więc tu jest rola. Tylko to już jest rola do rozegrania w bardziej złożonym świecie. W świecie, gdzie nie ma już prymatu amerykańskiego, jest po prostu gra o równowagę. Tak? Taką jak Turcja na Bliskim Wschodzie prowadziła od 20 lat.
Stany Zjednoczone działają zza horyzontu, jak pan pisze, prawda?
Tak, przechodzą coraz bardziej na działanie spoza horyzontu. Ja w rozdziale Ukraiński Gambit, w tej książce, którą pan wspomniał, tej mojej najnowszej, opisuję to, jak należałoby rozegrać ukraińską.
Jaka jest pańska
recepta?
Się
zgadza. Pisałem to już, prawda, jesienią, wczesną. No, recepta jest taka, że Polska powinna prowadzić jednocześnie politykę równego dystansu do konsolidującej się Unii Europejskiej i utrzymywać jak najlepsze kanały i mówić, że jesteśmy za konsolidacją. Jednocześnie utrzymać kontakty z Amerykanami i mówić, że popieramy ogólnie politykę amerykańską, tylko ona nie może być kosztem Polski, czyli na przykład reset z Rosją nie może się dokonywać poprzez ustanowienie strefy wpływów rosyjskiej albo osłabienie strefy wpływów amerykańskiej i że chcemy mieć też udział w zagospodarowaniu tematu ukraińskiego, bo bez nas Ukraina nie jest w stanie się utrzymać.
No właśnie, pan postawił taką wyraźną tezę, że Rosja musi być odsunięta od Unii Europejskiej, prawda? I to jest w interesie Polski
Europy,
absolutnie. Od Europy w ogóle.
Fundamentalny, tak. Chcę jasno powiedzieć naszym politykom zwłaszcza. Fundamentalną sprawą polskiej polityki od kilkuset lat jest trzymanie Rosji poza wpływem na system europejski. Przypomnę, że Amerykanie są dopiero w Europie od 100 lat, mniej więcej. To jest krótki okres w porównaniu do naszej wielkiej strategii. Amerykanie mogą być, może ich nie być, a nasza wielka strategia się nie zmieni. Trzymanie Rosji poza systemem europejskim, co w praktyce oznacza takie konstruowanie systemu w czasie pokoju, żeby Rosja mniej korzystała na codziennej wymianie gospodarczej, na codziennym układzie sił niż Polska, czyli na codziennym układzie kapitalistycznym, żeby Rosja korzystała mniej i się rozwijała gorzej niż Polska.
No ale czy to jest możliwe?
Jest jak najbardziej możliwe.
Ale skoro Stany Zjednoczone robią takie ukłony wobec Rosji, bo ja tu też zacytuję agencyjną wiadomość, prezydent USA stwierdził również, że chciałby kupić minerały od Rosji, więc Donald Trump wyciąga też rękę do nich, a
no
przecież
więc
Niemcy i Francja też są skłonne do współpracy z Rosją,
no
po zakończeniu wojny
jest
w Ukrainie.
To więc prawda jest, że polityka polska, która przespała ostatnie kilkanaście lat, wierząc w koniec historii, ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Jest to prawda. Polityka amerykańska obecna, pełnego resetu z Rosją, niszczy nasze podstawowe założenie trzymania Rosji poza systemem. I gdyby Ukraina została przymuszona do niekorzystnego traktatu na minerały przez Amerykanów, bez realnych gwarancji bezpieczeństwa, które byłyby praktyczne i tworzyłyby nową architekturę, ona może być stworzona w różny sposób, ale musi tworzyć, to wówczas Amerykanie niszczą Międzymorze, niszczą nas, niszczą peryferię Europy i w ogóle też tak naprawdę Europę i Unię Europejską, bo decydują z Rosją o architekturze bezpieczeństwa. Jest to nie do zaakceptowania.
No
i
właśnie, bo
polityka amerykańska jest niezgodna z racją stanu Polski i radzę politykom, którzy myślą inaczej, wydobyć się z zaklętej miłości lat 80. do Stanów Zjednoczonych.
No właśnie, bo pan mówi, że skończył się ten status quo, pan opisuje taką wojnę systemową, nawet pan stawia taką tezę, że ona się rozpoczęła w 2018 roku. Cóż to jest ta wojna systemowa?
Wojna systemowa to jest paskudne zjawisko, powtarzające się mniej więcej w każdym stuleciu, od 500 lat, gdy nierównowagi produktywności w systemie kapitalistycznym, globalnym, powiązań albo regionalnym, tak jak było w Europie, bo kapitalizm powstał w Europie po odkryciach geograficznych, prowadzą do już takich napięć i kłótni politycznych o sprawczość nad systemem, kto na tym zarabia najwięcej, że dochodzi do wojny. I potem jest traktat pokojowy i kolejny reset. Wojna 30-letnia, wojna 7-letnia, wojny napoleońskie, pierwsza i druga wojna światowa i teraz jest kolejny XXI wiek.
No właśnie, bo do tej pory sprawczość należała do Stanów Zjednoczonych. To był ten hegemon, prawda? Ale w tym momencie...
Do Brytyjczyków.
No właśnie, tak. Ale Imperium Brytyjskie zostało złamane ostatecznie po II wojnie światowej, a teraz łamane jest Imperium Amerykańskie?
Tak. Absolutnie wzrost gospodarczy Chin doprowadził do tego, że Amerykanie postanowili zabić dziecko, które stworzyli, czyli
globalizm.
Amerykanie stworzyli globalizację, tak, globalizację, bo to była korzystne dla Amerykanów, oparte o prymat amerykański, o globalną obecność wojskową Stanów Zjednoczonych i instytucje globalne, dolarowy system wymiany towarowej. I ten system był idealny dla Amerykanów, ale do momentu, gdy Chińczycy nie okazali się głównym producentem, który zaczął wspinać się na wyższe poziomy wartości produkcji, podziale, no i po prostu Amerykanie zdeindustrializowali się i zaczęli mieć słabą sprawczość. Nie zorientowali się na czas. No i doprowadzili do takiej sytuacji, że już wielkie mocarstwa się nie dogadują, na jakich zasadach działa system. Więc Amerykanie postanowili ujść do przodu i złamać ten system do końca.
No i właśnie tym elementem tego łamania tego systemu są między innymi cła, prawda, ten system zapór wszelkich.
Taryfy, ustawy.
I to jest racjonalne pana zdaniem, tak?
Znaczy, diagnoza jest prawidłowa, amerykańska, że system nie działa już na korzyść Ameryki, tak jakby chcieli, natomiast remedium sprowadza się do tego, że trzeba zniszczyć świat, który do tej pory istniał, zbudować na nowo. I chodzi o to, że Amerykanie uważają, że dadzą radę, a ja uważam, że będą mieli ogromne problemy. I nawet jeżeli dadzą radę, to znów to apel do naszych polityków, to nie będzie ten sam świat, który był za prymatu. Nawet jeżeli Amerykanie wygrają.
Pan przewiduje takie scenariusze ciekawe, bo oprócz tego tej wojny taryfowej, nazwijmy to, pan później przewiduje, że będzie kolejny etap wojny finansowej Waszyngtonu z Chinami. Na czym to miałoby polegać?
Na tym, że jak Amerykanie już przygotują warunki do tej wojny, czyli na przykład podporządkują sobie Europę poprzez właśnie obezwładnienie jej polityki energetycznej, uzależnienie od siebie i ograniczenie konkurencyjności gospodarki europejskiej i zależność eksportową od Stanów Zjednoczonych, wówczas po prostu wykorzystując swoją dominację
dolarową
na świecie, dolarową, zabronią Chinom obrotu w dolarze i zakażą w innym państwom kontaktów z Chinami w dolarze, czyli wymiany i na dodatek jeszcze umorzą, znaczy twierdzą, że nie muszą płacić długu wobec Chin.
A czy Chińczycy nie mogą się, że tak powiem kolokwialnie, odwinąć? Powiedzmy, no ja tutaj myślę o cyfrowym juanie między innymi. Oczywiście. Mówicie też o walucie unit.
Odwiną się, będą mieli różne metody. No. Przede wszystkim przypominam wszystkim, że są głównym producentem dóbr na świecie. I od tych dóbr zależy pomyślność klasy średniej Zachodu.
No i metali rzadkich, co też właśnie, nie wracamy tu do punktu wyjścia.
Wszystkiego, farmaceutyków, głównych dóbr kapitałowych, czyli maszyn, produkcji realnej. Dlatego to będzie gruba historia, jak to mawia młodzież.
A czy ona będzie grubsza jeszcze? Bo oprócz wojny, powiedzmy, taryfowej, wojny finansowej, może być wojna kinetyczna, tak, prawda?
Może wybuchnąć wojna kinetyczna.
No i właśnie pan przewiduje taki scenariusz tam na Dalekim Wschodzie.
Jeżeli Europejczycy opowiedzą się w pełni, jeżeli Europa się opowie w pełni, zostanie podporządkowana Stanom Zjednoczonym, nie będzie prowadziła własnej polityki geoekonomicznej, geostrategicznej, to jest bardzo wysoce prawdopodobne, że wybuchnie wojna na Zachodnim Pacyfiku. Wskutek zaostrzenia polityki antychińskiej amerykańskiej.
Czyli należy teraz czujnie patrzeć na Tajwan, tak?
No, czujnie przede wszystkim na Europę, co zrobi. Mhm. Na Europę, na Ukrainę, na Europę. Europejczycy muszą decydować o własnym bezpieczeństwie i o własnym bezpieczeństwie energetycznym. Najwyższy czas na przebudzenie Europy. Jest to w interesie Polski.
A czy w interesie Polski jest stanąć z bronią na rzecz Stanów Zjednoczonych i naszego głównego partnera w NATO?
Nie. Nie. Interesem Polski jest prowadzenie takiej polityki zagranicznej. To jest bardzo ważna różnica. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Interesem Polski jest prowadzenie takiej polityki bezpieczeństwa i zagranicznej, żeby przenawigować bezpiecznie społeczeństwo, państwo i naród przez czas chaosu. Najlepiej bez wojny kinetycznej, a jak będzie nowy system, zająć w nim miejsce, które pozwala nam się rozwijać. To jest interesem Polski. Będzie mnóstwo wolt i zakrętów. Tak jak Amerykanie zrobili teraz woltę z Rosją.
Tak.
Po drodze i musimy się do tego dopasowywać. Natomiast nie jest w interesie Polski uznać z góry, że jesteśmy zainteresowani, żeby Amerykanie wygrali. I to jest nasza polityka zagraniczna. To jest samobójcza polityka. To nie jest nasza polityka, tylko amerykańska.
Czy my jesteśmy wpychani do Ukrainy?
Na pewno Amerykanie, którzy sami nie chcą gwarantować bezpieczeństwa Ukrainy, a czerpać tego korzyści, chcieliby, żebyśmy to robili tak.
No właśnie, i patrzyli spoza horyzontu, jak pan pisze.
Tak jest, i kontrolowali eskalację poprzez kontrolę tego na przykład naszych systemów uzbrojenia i naszego systemu politycznego. No
pan
tak, z tego wnioski.
Pan tak właśnie prowokacyjnie zacytował w swojej książce wiersz Juliana Tuwima. Wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatemi, wiedz, że to bujda, granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami. To wszystko jest takie cyniczne rzeczywiście? Nie ma świata wartości?
Jakich wartości? Czy Amerykanie mają wspólne wartości z Saudyjczykami?
Demokracja?
Nie, momencik. Czy z Saudyjczykami? Z Katarem? Z Kuwejtem? Mhm. Które chronią? No, naprawdę.
Tak, tam nie żądają demokracji, tak.
No naprawdę, obudźmy się, no to naiwność, to jest Matko Boska. Ile lat będziemy jeszcze taką mieli debatę w Polsce o wartościach?
Pan proponuje nową debatę.
Jak Amerykanie teraz nakazali płacić 500 miliardów dolarów za pomoc Ukrainie, to są wartości?
Trochę zeszli z ceny.
To są wartości, ja nie wiem, będziemy jeszcze tak wierzyć w to?
No pan proponuje inne spojrzenie zupełnie. Pan stawia takie diagnozy, przewiduje pan przyszłe scenariusze i taką odpowiedź Polski na to. Ma pan no, taką wersję, nazwijmy to hard i wersję soft, prawda? Taką twardą i miękką.
Wersję soft, tylko postulatywną.
Tak.
Taką jak powinno być i taką jak będzie.
Tak, ja tak trochę to strawestowałem. No w tej wersji takiej no, postulatywnej pan stawia na atom. Na to, żeby Polska starała się o broń nuklearną, albo przynajmniej blefowała w tym kierunku, tak?
Wyjaśnijmy. W wersji postulatywnej, gdy Amerykanie, to nie jest tak. W wersji postulatywnej, gdy Amerykanie odejdą na offshore balancing, co zaczynają robić, i będą równoważyć całą Europę, przy prowadzeniu polityki dwutorowej zaistnieje możliwość zmiany amerykańskiego stosunku do nieproliferacji broni jądrowej wobec Australii i wobec innych sojuszników, bo to będzie stabilizować przeciwników w Eurazji i nie pozwalać na konsolidację europejską, jeżeli Polska by miała. W związku z tym, tylko do tego musi być wiele spełnionych warunków, które opisuję w książce, typu szczelność polskiej klasy politycznej, zgodność wszystkich interesariuszy, wiele, wiele innych rzeczy i po drodze będzie bardzo...
No to jest utopia, tak.
No widzi, pan uważa, że utopia, no bo mamy taką cenę państwa polskiego, nie? Ja ją przedstawiam też w książce oczywiście. Mhm. I wówczas Amerykanie mogą odwrócić oczy na takie rzeczy. Tak jak odwrócili, gdy Pakistan rozwijał swój program, albo Izrael. Albo gdy odwrócą, pewnie jak Australia będzie to robić. I no, przy offshore balancingu, nie przy prymacie, nie przy istnieniu NATO pełnym, tego nam NATO wtedy nigdy nie pozwolą. Jest to pewna gra intelektualna, którą ja prowadzę w tej książce w wariancie postulatywnym, tak jak napisałem w książce, ona ma na celu kształtowanie charakteru przyszłych elit polskich, które się wyłonią w toku wojny systemowej i po niej.
No ale wróćmy
oni
do
wierzą
tego atomu. To jest taki konkret dla mnie rzeczywiście. No, pan mówi nawet, że takie w miarę realistyczne scenariusze, jak na przykład nuclear sharing, no też są właściwie nie do spełnienia. Więc jakże to Polska miałaby w ogóle wytworzyć własną broń jądrową?
No, może łatwiej jest wytworzyć własną, niż mieć nuclear sharing. Nuclear sharing polega na tym, że nam Amerykanie
udostępniają.
Albo Francuzi. Tak. No i oni nie chcą stracić kontroli eskalacji, zwłaszcza obecnie. No, natomiast jest zagadnienie, które już się pojawia w dyskusjach. Jak Europa się będzie konsolidować, no to musi mieć odstraszanie nuklearne. Albo przez ukaranie, by punishment, albo przez odmówienie możliwości realizacji celu, by denial. Ze względu na asymetrię zdolności rosyjsko-europejskich będzie to tylko by punishment, przez ukaranie. I mają to Francuzi. I można podyskutować o dyslokacjach francuskich samolotów w Polsce wraz z nuclear sharingiem. Metz mówił o tym, kanclerz Niemiec po wyborach. Teraz mówił, że chciałby mieć w Niemczech francuskie nuclear sharing. No to dlaczego Niemcy mieliby mieć? To my powinniśmy raczej mieć. No. I ta opcja kontynentalna.
Czyli to nie tylko Stany Zjednoczone mogą być gwarantem tego udostępniania, ale także kraje, Francja po prostu, tak, jako państwo atomowe. Tak.
Musiałaby zmienić swoją doktrynę, musiałaby produkować trochę więcej głowic i musiałaby zgodzić się na bardzo liberalne użycie przez nas, przez polskie siły powietrzne, ich bomb, co Rosjanom zostałoby zakomunikowane. A Rosjanie, zważywszy na nasze irredenckie tradycje powstania warszawskie i inne wariackie rzeczy, które robiliśmy, mogliby naprawdę uwierzyć, że my użyjemy tej broni atomowej jako pierwsi.
No i wtedy wojna prewencyjna byłaby na horyzoncie, tak?
Żeby byłoby możliwe odstraszanie, zważywszy na naszą strategię wariata w przeszłości, mówię, powstanie styczniowe, powstanie warszawskie, mogliby uwierzyć w to. No, no ale widzi pan, ile to trzeba byłoby...
No założeń właśnie, tak.
Założeń, pracy intelektualnej, politycy. Przecież politycy, niech pan zapyta ich, to im wody odejdą na taki wątek.
No tak, ale jeżeli ja im powiem, że pan chce właśnie wykorzystać tutaj reaktor Maria pod Warszawą na przykład, to oni w ogóle uciekną przez zamknięte drzwi.
No właśnie, bo tak jak napisałem w książce, rządzą nami dzieci amerykańskiego prymatu. I wtedy inaczej grawitacja działa. A teraz potrzebni są nam politycy, którzy potrafią się poruszać w nowej grawitacji. W dżungli. A nie w przedszkolu na raucie dla pań przedszkolanek.
Czyli świat zmienił się w taką darwinistyczną dżunglę teraz, tak? Nie istnieją
zawsze
żadne
taki
zasady.
Był. Zawsze taki był. Dlatego państwa miały armię, które miały bronić przed zakusami. Dlatego były spory. Dlatego tak wygląda historia świata i człowieka. To ostatnie lata to był gwiezdny czas amerykańskiego prymatu. Też bym chciał, żeby on trwał wiecznie. Ale siły produkcyjne się zmieniły i niestety wpadliśmy w otchłań wojny systemowej.
Pan nie chce, niestety, pan nie chce sojuszu z Rosją. Co więcej, chce pan, żebyśmy jak najdalej odpychali Rosję od Europy. Ale mówi pan, że Rosja mogłaby w tym układzie naszym sojuszniczym mogłyby zastąpić Chiny. Ale
nie,
wtedy się jeszcze bardziej narazimy.
Momencik, bo ktoś źle to zrozumie i
tak.
Później puści to pan na antenie i to będzie nie tak, jak trzeba. W jakim układzie sojuszniczym Chiny? Po prostu mówię...
Gospodarczym
Chiny,
na przykład.
Że Chiny nie zastąpią, tylko stworzą nową... Europa powinna rozpocząć negocjacje handlowe z Chinami bezwzględnie, żeby nie być przytroczona jak kaczka do boku Ameryki. Tak? Jeżeli tego nie zrobi, popełni wielki błąd. Nawet nie tyle, żeby później być z Chinami, tylko nie dać się wpędzić w amerykańską dynamikę, tak? I interesy. I wtedy Rosja, wtedy Chiny będą miały wpływ na Rosję i na zakończenie wojny na Ukrainie. Nawet.
No tak, ale Chiny forsują, prawda, program Pasaj Drogi, jedwabny szlak. No jeżeli się do tego przyłączymy, no to będziemy w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi.
No, a nie jesteśmy teraz? Nie jesteśmy teraz? Niech pan powie, nie jesteśmy?
Nie przyłączamy do tego, ale jak były takie próby, to myśmy odchodzili od tego.
Nie jesteśmy teraz, jak Amerykanie negocjują z Rosją nasz status bezpieczeństwa. Wie pan, że jest negocjowane, ile będzie wojska nad Wisłą? Czy możemy mieć energetykę atomową? Myśli pan, że to nie jest przedmiotem rozmowy? Kto będzie nam dostarczał, na naszymi głowami zdecydowanie, kto będzie nam dostarczał energię, czy Amerykanie, czy Rosjanie.
Bo pan się tak oburzył, jak ja powiedziałem, sojusznik z Chin, ale Stany Zjednoczone tak to będą traktowały, że my wchodzimy w sojusz z Chinami.
Niech sobie traktują, jak chcą. Niech się nawet obrażają. Ważne, czy będą mieli zdolności nam to przeszkodzić, Polsce, Europie. No chyba się nie przejmujemy już, kto się obraża. Chyba myśmy się też powinni obrazić na Amerykanów, że z Rosjanami gadają, nie? Ze zbrodniarzem Putinem, który nam mordował Ukrainę, niszczył i groził wojną Polsce. I
No tak, ale
zbombardowaniem
chyba
Donbasu
lepszy
zawsze.
jest spokój niż wojna w Ukrainie, nie sądzi pan? Dobrze, że się Amerykanie dogadują z Rosjanami, może tak myślę, żeby tu
Nie, to
zapanował spokój
zależy.
za naszą wschodnią granicą.
W interesie polskim jest taki pokój, który da Ukrainie państwowość. Jeżeli miałaby nie mieć państwowości, nie jest w naszym interesie pokój. Jest to brutalna prawda.
A pan jak
Tylko
diagnozuje
wyglądanie
teraz,
jak
że Ukraina
rosyjski.
straci państwowość, że to jest rozbiór
Nie wiem,
właściwie na tych
zależy
terenów?
jakie będą. Jedna sprawa to jest wygrać czy przegrać wojnę, tak? A druga sprawa to jest wygrać pokój. Można czasami wygrać wojnę i przegrać pokój. A można przegrać wojnę i wygrać pokój. I teraz chodzi o to, że Ukraińcy co zasady wojny przegrali, bo stracą terytoria, ale chodzi o to, żeby wygrali pokój, albo przynajmniej przegrali jak najmniej.
Ale czy to w
To jest
ogóle było
wszystko bardzo.
realne, żeby oni odzyskali te terytoria? To właściwie przestało być
Było.
realne już na samym
Generalnie
początku tej wojny.
Amerykanie, wręcz przeciwnie, w 22 roku Amerykanie dwukrotnie powstrzymali wojska ukraińskie przed pobiciem armii rosyjskiej. Taka jest prawda brutalna i tak będą historycy oceniać to. Kontrola eskalacji, cofnięcie, umożliwienie, poinformowanie wojsk rosyjskich o zamykającym się kotle i tak dalej. Absolutnie, no. Będziemy kiedyś wspominać szansę na Międzymorze.
Ale w interesie amerykańskim nie jest rozbicie całkowite Rosji, prawda? Bo wtedy nie byłoby tego
Nie.
balansu z Chinami, więc.
No na przykład nie jest, no. A w naszym jest.
I
No i to
tu
patrz,
nasze
co.
interesy są sprzeczne. A z Unią
Nie
Europejską
jest to
jakie
dla
mamy
mnie
sprzeczne
sprzeczne,
interesy?
ale rozbieżne. No żadne interesy nie są tożsame. Pan nawet z żoną nie ma tożsamych interesów, proszę pana. To jak
Staram
pan
się
oczekuje
mieć.
z innym państwem? No właśnie, bo się pan bardzo stara, żeby to było stabilne, ale nie ma pan, obiektywnie. No, na tym
No tak,
polega
jesteśmy tutaj
natura człowieka.
mężczyzną i kobietą, a tutaj co, Europa jest z Wenus,
A tu jest
a
Ameryka i w
Ameryka z
Ameryce
Marsa?
Północnej. Ameryka jest w Ameryce Północnej, ma inną strukturę gospodarczą i wszystkie inne problemy, a my jesteśmy w Europie. To samo w sobie różnicuje nasze interesy, tak?
Właśnie pan jeszcze pisze o takim czynniku w książce, który jest no, często niedoceniany. Pan się trochę zżyma na to pojęcie globalnego południa, prawda? Jak ta część globu będzie reagowała na ten konflikt Pekinu z Waszyngtonem? Czy.
To będzie w szoku i wcale nie uważam, że się opowie za Waszyngtonem. No.
Tak, no bo nawet BRICS o tym świadczy, że jest, prawda, inny sojusz funkcjonuje.
Chińczycy dostarczają dóbr kapitałowych, czyli maszyn do rozwoju, budowania fabryk na globalnym południu. Bez pożyczek, bez takich rzeczy. Dostarczają dobra konsumpcyjne, środki telekomunikacyjne. Pozwalają na rozwój. Kupują surowce z globalnego południa. Proste. A co robią Amerykanie z globalnym południem? No.
No, to jest inna eksploatacja, bardziej radykalna i bezpośrednia.
No.
A jaki pan widzi scenariusz na najbliższy czas? Zakończy się wojna w Ukrainie, czy
W
to będzie się
książce jest
tak.
bardzo szczegółowo opisane, co się będzie działo.
To
Bardzo szczegółowo.
zachęcamy, tak. Ja już czytałem, ale nie
Tak,
będę spoilerował.
w zależności o jaki fragment pan pyta, spraw i o jaki czas. Bo będzie dużo wolt.
Ja myślę o tym najbliższym czasie.
Najbliższy czas będzie zależny od tego, jak bardzo Ukraińcy ulegną presji amerykańskiej i czy będą przeciągać w czasie to porozumienie, czy nie, jaki będzie jego kształt. Obstawiam, że będą przeciągać. Mówić, że już prawie podpisują, a tak nie podpisują. Będą ciągnąć to, no, i badać. Po to, żeby Trump z jednej strony nie stracił twarzy, z drugiej strony, żeby coś uzyskiwać, żeby kupować sobie czas, rozglądać się, żeby Europa się przygotowała na kontrofertę. Tak bym obstawiał. Społeczeństwo nie chce mieć złego pokoju. Więc Zełenski jest w pułapce.
A załóżmy teraz taką alternatywną historię, że wygrywa ekipa demokratów w Stanach Zjednoczonych. Czy te scenariusze inaczej by się potoczyły? Ta wojna systemowa byłaby zakończona, czy
Moim zdaniem
przeciwnie,
nie.
eskalowałaby?
Absolutnie by i tak była, tylko może na innych warunkach. Ekipa Trumpa chyba bardziej ofensywnie podeszła teraz do Europy i bardziej stara się ją podporządkować. Więc przyspiesza starcie. Przyspiesza przebieg wojny systemowej. No, tak bym powiedział. Jednocześnie podejmując próby wewnętrznej reformy w Stanach, bo Ameryka potrzebuje głębokiej reformy. No. Jest niewypłacalna de facto. Niewydolna ekonomicznie.
No właśnie, ale do tej pory miała taką Stany Zjednoczone, jak to cytowany przez pana Yannis Varoufakis określił Stany Zjednoczone mianem globalnego minotaura, czyli ta dolaryzacja przepływów, tak, prawda, no, powodowała, że oni tych pieniędzy mogli sobie drukować i nie martwili się o swój deficyt, prawda, o dziurę w budżecie. Czy to się może zmienić rzeczywiście?
Może się zmienić, jeżeli przestaną być wiarygodni dla systemu.
Mhm. Czyli to wszystko oparte jest na zaufaniu, na wierze, tak?
Na zaufaniu, tak. Na wierze. To, że Amerykanie wygrywają takie sprawy właśnie jak teraz.
Mhm. A czy w naszym interesie jest podkopywanie zaufania do Stanów Zjednoczonych w takim razie? No, załóżmy, że ten system by się zawalił, dolarowy. To przecież to...
Już się zawalił o prymat amerykański. I teraz my musimy się kierować naszymi własnymi interesami. Jeżeli Amerykanie przychodzą na offshore balancing, no to dealujmy z nimi jako junior partner, a nie jako państwo zależne od bezpieczeństwa w pełni, które nie ma żadnej własnej agendy. A tak się zachowujemy. Jakby nie miało nasze państwo żadnej agendy. Tylko zależy na polerowaniu relacji.
Tak, pan tutaj próbuje w książce stworzyć taką agendę, Strategy and Future. Oczy szeroko otwarte, polska strategia na czas wojny światowej. Polecam tę książkę, bardzo ciekawe myśli i takie niesztampowe, niekonwencjonalne, dające do myślenia. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę.
Dziękuję.
Kłaniam się nisko. Jacek Bartosiak był gościem radia RMF24 i RMF FM.
Dziękuję.